na to, czy była taka uwaga zwracana, że właśnie przyjemność prowadzi potem do grzechu, że ta pożądliwość, prawda, jako rozpusta w tym języku z takim trochę staropolskim, jest czymś, co ciągle człowiekowi zagraża. Ale to nie można mylić znowu przyjemności z sercem człowieka. To jest potępiać przyjemność, to jest trochę tak jak potępiać oko za to, że nie wiem, ogląda filmy pornograficzne. Prawda? To decyzja jest w sercu człowieka, bo tym okiem wiele dobrych rzeczy robimy, widzimy, oglądamy i podziwiamy piękne rzeczy i też swoją żonę, swojego męża. I to nie jest żaden problem oka, tylko serca. I pożądliwość w tym znaczeniu kościelnym, jako takie słówko teologiczne, nie dotyczy po prostu zbierającej namiętności i rozbudzenia. To nie jest pożądliwość, choć te słówka się w potocznym języku zamiennie stosuje, tylko jest to po prostu jakiś problem duchowy serca, który potem się objawia, czy to przez rozpustę, czy przez zawiść, zazdrość, w ogóle wszelkiego rodzaju grzechy, które są też pożądliwością. I teraz to też jest ważne, żeby znaleźć tu jakieś słownictwo, które by pozytywnie wyrażało doświadczenie małżeńskie. I takim słówkiem może być namiętność. I właśnie nie jako stan, który spowoduje, że człowiek traci panowanie nad sobą i potem popełnia jakieś tam grzechy, że to jest, nie opisujemy tutaj reakcji gwałciciela, który w lesie zobaczył kobietę i po prostu nie mógł się opanować i ją zgwałcił, tylko właśnie pełne miłości doświadczenie, gdzie wasza wzajemna bliskość, miłość, tęsknota za sobą rodzi rozbudzenie i coraz większą namiętność. Więc tą namiętność można przedstawić właśnie nie jako taką drogę tracenia człowieczeństwa, czyli gdzieś schodzenia gdzieś na niższe poziomy przeżywania swojego życia. Niektórzy nawet radykalnie tak mówią, bardziej zwierzęce sposoby, prawda? Czyli w podtekście jest niegodne człowieka, tylko właśnie odwrotnie, że wtedy człowiek wychodzi z tego stanu pewnej kontroli, który pojawia się w życiu codziennym, czy wchodzi właśnie w takie rejony intuicyjnego poznania, którego wyzwalają. I to intuicyjne poznanie to jest poznanie czegoś dobrego, jakiejś wartości, czegoś cennego, jakiegoś piękna, dobra, do którego człowiek dąży. I też przecież bardzo często właśnie jako małżonkowie przecież przeżywacie, że akt seksualny właśnie pełen namiętności jest takim aktem głębokiego zbliżenia, jedności, że wyraziliście się wzajemnie wobec siebie w taki sposób i najbardziej intymny, najbardziej głęboki. I czujecie się potem właśnie jeszcze bliżej siebie, bardziej się kochający, właśnie bardziej ludzcy, a nie jacyś, prawda, gorsi i poniżeni. Że ta ekstaza to jest właśnie ekstaza, która prowadzi, ekstaza namiętności, która prowadzi ku Panu Bogu, że pozwala wyrwać się z codzienności, czyli z tego życia na dole ku górze. To bym troszkę tak porównał, że czasami jest tak, że jak przyjdziecie do pracy w poniedziałek i widzicie swojego szefa, to wszyscy mówicie dzień dobry, jak się cieszę, że Pana widzę, prawda? Ale w głębi serca człowiek sobie myśli, ty draniu, już mi tam 5 lat żadnej podwyżki nie dałeś, no, a sobie już tam 10 razy podwyższyłeś pensję. Ale nie możemy tego powiedzieć, bo jak powiemy, to stracimy pracę, więc lepiej powiedzieć dzień dobry, co nie jest wcale dniem dobrym. Może dla niego to jest dobry, ale dla nas nie jest aż taki dobry. I tym bardziej, że jeszcze jest to poniedziałek. I w życiu jest bardzo dużo takiego pewnego konformizmu, czy takiej kurtuazji, która jest grzeczna, ale nie jest wcale głęboka i autentyczna. I człowiek, i właśnie, że też tak samo gdzieś w tym codziennym życiu też jakoś się nie do końca jesteśmy sobą, prawda? I też namiętność jest taką szansą, taką drogą, która właśnie nam pozwala dotknąć bardzo głębokich sfer naszego człowieczeństwa, jakoś tam zidentyfikować się z sobą. Nawet czasami tak mężczyźni mówią, że właśnie w czasie współżycia seksualnego to oni doświadczają najbardziej intensywnie, że kochają, że coś, że ciężko im sobie to jak uświadomić, że na co dzień, że kochają, ale właśnie gdzieś tutaj potrafią dojść do takich sfer w swoim życiu, są pewni miłości do drugiej osoby. I to jest gdzieś tam, prawda, można obudzić tą głębię właśnie poprzez rozbudzenie namiętność, pod warunkiem, że się myśli w całkiem inny sposób, że właśnie też i przez seksualność dochodzi się do jakichś głębszych przeżyć, a równocześnie te głębsze przeżycia też budzą, nadają taki prawdziwy sens tej mowie ciała i rzeczywiście, że można wyrazić te głębokie uczucia, że my jesteśmy jakoś powiązani ze sobą i to, jak się tak mówi, prawda, przez brzuch do serca, prawda, czy przez jedzenie do serca, jest takie przysłowie, przez żołądek do serca, no to też jest coś w tym, że ta troska wyrażona poprzez cielesność i ocielesność też otwiera nas duchowo wzajemnie na siebie. I warto też ten kierunek zobaczyć, bo nie w każdym przypadku on jest fałszywy, a więc jest bardzo po prostu też ludzki i naturalny. Więc miłość pomiędzy małżonkami, która się wyraża w akcie płciowym, powoduje, że cielesność człowieka zostaje wyniesiona w kierunku nieba. Ekstazę związaną z radością współżycia seksualnego można porównać do szczęścia życia wiecznego. I dlatego akt małżeński pozwala uzmysłowić małżonkom, na czym polega słodycz spotkania z Bogiem. Więc jest to jedno z najgłębszych przeżyć i jeżeli mamy sobie jakoś wytłumaczyć po ziemsku, na czym polega niebo, no to tutaj to doświadczenie seksualne miłości, orgazmu, tej miłości ekstatycznej, bo to też szerzej właśnie w tym naszym kontekście nie chodzi tylko o same fizjologiczne przeżycie, ale o takie głęboką miłość. I miłość potrafi być ekstatyczna. I to w ten sposób Benedykt w tej swojej encyklice pierwszej o miłości właśnie ujmuje, że to chodzi o to całościowe doświadczenie, ale takie doświadczenie, które nie pomija cielesności i też to doświadczenie, może być ekstatyczne duszy, też współgra jakoś z doświadczeniem cielesnego oddania i przyjemności, której najwyższym wymiarem jest orgazm. Więc w tym pełnym, to takie pełne doświadczenie. I to pełne doświadczenie jest jakoś tam, można go porównać właśnie do nieba. Że w historii do nieba porównywano śpiewy gregoriańskie, bo też wtedy jak chór kastratów śpiewał, może nie tylko kastratów, ale na pewno też i kastraci tam byli, no to nawet był kiedyś właśnie taki film i kobiety mdlały po prostu, bo te dźwięki je normalnie powalały i to są takie uczucia, że niektórzy mówią przy muzyce są w stanie wpaść w taką ekstazę, która jakoś tak, no, to ich niesamowicie jakoś uskrzydla uczuciowo, aż właśnie nawet do utraty kontroli nad sobą, czyli do omdlenia. Czyli no, Elvis Presley jak śpiewał, to też dziewczyny tam w ogóle szalały i mdlały, więc można wytworzyć takie stany jakieś nadzwyczajne, ale właśnie one dla nas są tutaj ciekawe, że mogą nam jakoś przybliżyć, że z Panem Bogiem będzie nam tak wspaniale, tak dobrze, tak ta miłość Boża nas ogarnie, tak nas jakoś przeniknie, że człowiek po prostu będzie no, chciał non-stop właśnie być ogarnięty taką miłością i będzie tak szczęśliwy, że po prostu cała wieczność będzie dla niego no jedną aż chwilą, takie to będzie po prostu wspaniałe i ekscytujące. I to jest ta nasza droga, którą gdzieś tutaj jako małżonkowie doświadczacie właśnie tej głębokiej jedności ze sobą, ekstatycznej jedności, jako takiego przedsionka nieba. Więc to już jest też takie wypełnienie właśnie afirmacji przyjemności, żeby nie było już żadnej wątpliwości, że można być tak przemienionym też przez Chrystusa, że umieć rzeczywiście wyrażać taką głęboką miłość właśnie w kontekście przeżyć seksualnych. I to wszystko jest właśnie powołaniem małżonków chrześcijańskich. Tu też wam chcę właśnie o tej namiętności, jak mówiłem, to chcę wam taki dać przykład ciekawy, bo jest czasami tak, że ktoś przeżywa swoją seksualność negatywnie i to negatywne przeżycie ma często potem taki jakiś wpływ na ocenianie moralne w ogóle swoich zachowań i też przyjemności. Na przykład chłopak, który całe życie ma problemy z masturbacją, no to przeżywa ją jako porażkę, jako no, z taką sytuację, w której nie może sobie poradzić i też odbiera, że wszelka namiętność, wszelkie właśnie rozbudzenie prowadzi potem go ostatecznie do tej porażki, gdzie po prostu potem po niej ma kaca moralnego i w ogóle poczucie winy i źle się czuje, że nie może nad swoją seksualnością panować. I teraz on ma dziewczynę, kocha ją bardzo, jak normalny chłopak chce jej wyrazić swoją miłość, chce się ją pocałować, przytulić, ale wtedy nagle odkrywa, że pojawiają się te same reakcje, które znał wcześniej, które jakoś w sobie nie akceptował, czy wręcz potępiał i zaczyna już po prostu nie móc wytrzymać i nawet przytulenie się do dziewczyny, pocałowanie jej i prowadzi potem do wytrysku i też w jego tej konotacji, to jest można powiedzieć do masturbacji. I zobaczcie, i on wtedy zaczyna bać się tych przytuleń, czy w jakimś sensie winić dziewczynę, że to przez swoją miłość, że przez tą miłość i bliskość i cielesność i fascynację drugą osobą, ona zawsze prowadzi, prawda, do grzechu i do zła, prawda? Budzi się w nim coś, czego nie akceptuje. I to potem ten typ mentalności jest czasami przeniesiony w małżeństwo i działa strasznie destrukcyjnie, gdzie potem taki mężczyzna ma poczucie takiego, że to jego ciało zawsze prowadzi do grzechu. A to potem widać szczególnie, jak sobie nie radzą w czasie płodnym, czekając na siebie, na współżycie i dochodzi do pieszczot i do w jego przypadku do wytrysku, czy w żony do orgazmu. I to wszystko właśnie tak tworzy taki niepokój i poczucie potępienia, które czasami niektórzy w radykalny sposób mówią, że szkoda, że ja mam to ciało, bo ono mi tyle problemów sprawia, lepiej może by było, jakby Pan Bóg nas stworzył jakoś inaczej. I tą seksualność też jakoś tak inaczej, może tak jak właśnie u zwierząt, że jest ten czas rui i wtedy są zwierzęta aktywne, seksualne, a potem już się sobą nie interesują, żyją spokojnie i tam polują i jedzą trawkę i już się interesują innymi sprawami. Ale wchodzi się w taki manicheizm już, gdzie zaczyna być takie poniżenie ciała, pogarda na ciała, odrzucenie własnej cielesności. A błąd jest tu właśnie taki, że mu się po prostu tutaj zaczynają i się zaczynają też konflikty moralne, bo z jednej strony przeżywa miłość jako coś dobre, piękne i wspaniałe i jest bardzo szczęśliwy, że może pocałować i popieścić i okazać, być cieleśnie z tą ukochaną, najważniejszą osobą w jego życiu, a z drugiej strony przeżywa to jako swoją porażkę moralną. I to trzeba, zobaczcie, odkręcić, żeby on sobie uświadomił, że właśnie to jest wszystko dobrem i teraz poznając to dobro, jakoś korzystając z niego, że nie można bez bliskości cielesnej, pytanie tylko w jakich granicach, budować miłości, także i też tej przedmałżeńskiej, że to wszystko jest jakaś inicjacja od pierwszego pocałunku, prawda, jest, to wszystko jest inicjacją przygotowującą do małżeństwa i człowiek powinien to odkrywanie relacji między mężczyzną i kobietą przeżywać przede wszystkim pozytywnie, radośnie, ale też i odpowiedzialnie, czyli uczyć się wzajemnie swoich reakcji, żeby nie bać się swojego ciała i go nie potępiać, natomiast uczyć się coraz większej miłości, daru dla siebie. I nawet taki chłopak może odkryć, że właśnie wtedy, kiedy on tak tą miłość przeżywa, to nawet ma o wiele mniejsze problemy z masturbacją, bo jakoś po prostu właśnie obudziły się w nim pewne głębokie przeżycia, doświadczenia, które teraz warto, żeby ugruntował i rozwijał, właśnie ucząc się takiej dobrej miłości, pełnej właśnie relacji do drugiej osoby. Czy może można mu to jakoś uświadomić, że właśnie to że on kocha i się przy tym rozbudza, to nie jest nic złego, tylko jest to całkowicie normalna, zdrowa reakcja i powinien się cieszyć, że właśnie w ten sposób, a nie inny reaguje. Natomiast teraz jest tylko pytanie, jak tutaj ze sobą być, ale też wiadomo, że jak się uczymy jeździć, to nieraz człowiek na środku skrzyżowania zahamuje, czy mu silnik zgaśnie, czy właśnie nie zauważy czerwonego światła i wyjedzie na środek skrzyżowania. I tylko instruktor, widząc, że nie ma samochodu, to pozwolił na taki błąd. A tutaj nawet nie ma instruktora i nie ma kto zahamować, więc wiadomo, że będą różnego rodzaju sytuacje, gdzie ci ludzie ucząc się być ze sobą, ucząc się swojej cielesności też, po prostu nie można inaczej tej relacji męsko-damskiej przeżywać, no, będą popełniali jakieś błędy, czy będą widzieli, że nie są w stanie pewnej intensywności swoich doświadczeń jakoś zahamować i pójdzie to za daleko, na przykład pójdzie w silnie rozbudzające pieszczoty. Ale to jest jakaś droga, którą oni odkrywają i uczą się być blisko siebie, uczą się czułości, bliskości, żeby się tej bliskości nie bać, a równocześnie być oswojonym z silnymi bodźcami seksualnymi, które też się w czasie jakoś tam uspokajają i są w stanie jakoś już też tą relację stwarzać w głębszy sposób i odpowiedzialny i w tym wszystkim się po prostu uczą tej relacji. To jest ważne, to pozytywne spojrzenie, bo potem jak ono jest przeniesione w małżeństwo, no to jest okres przemięźliwości, nie ma współżycia seksualnego, ale jest pragnienie bliskości, są pocałunki, są przytulenia, jest czułość, jest intymność, która też czasami może być tak wspaniała, czy tak pobudzająca, że już małżonkowie nie będą w stanie się zatrzymać. Jakoś tam po prostu na tych intensywnych pieszczotach się zakończy, no bo są na tyle odpowiedzialni, że nie podejmą pełnego aktu seksualnego, nie są gotowi na przyjęcie dziecka w tym czasie. No ale właśnie to jest droga uczenia się, że na tej drodze uczenia się będą się różne błędy pojawiały. Błędy to nie znaczy zaraz grzechy. Może też i grzechy, ale to jest po prostu taka droga, ale ważne, żeby pozytywnie patrzeć na tą swoją relację i uczyć się tej wzajemnej bliskości, bo jak jest to wszystko zakazane, nie wolno, no to oczywiście może wytrzymają jakiś czas metr od siebie, ale mają poczucie, że im nic nie wolno i się buntują i potem czują, że to jest jakieś nieprawdziwe doświadczenie i prawdziwe to jest to, że chcemy być naprawdę ze sobą blisko, bo się kochamy i wtedy już jak się pojawi taka dobra, dogodna sytuacja, że rodziców nie ma w domu, albo jest taki jakiś wieczór, ciemno w koło i romantycznie, no to po prostu nie są w stanie oprzeć się tym bodźcom wszystkim seksualnym, które ich jakoś zaskakują i nad którymi, które jej do tej pory tłumili, a nigdy nie przeżywali pozytywnie, ucząc się i wspierając wzajemnie, żeby jakoś sobie z nimi poradzić, ale bez żadnego potępienia ich, tylko ciesząc się, że w ogóle one są i tak bardzo jakoś pokazują ten kierunek, żeby być ze sobą i jak najbliżej. Więc to jest właśnie kwestia i języka, i interpretacji, ale też ona ma znaczenie właśnie potem dla małżeństwa, bo ja bardziej w kontekście małżeństwa wszystko mówię, prawda, żeby potem okres wstrzemięźliwości przeżywać pozytywnie, jako takie pozytywne wyzwanie, pomimo słabości, pomimo nieradzenia sobie, a nie tylko jako czas ciągle obciążony grzechem, złem, najbardziej zagrażający nam od tej strony moralnej, bo po prostu najłatwiej jest wtedy popełnić grzechy. I to jest negatywne myślenie, które nie sprzyja budowaniu więzi małżeńskiej. Ale o tej wstrzemięźliwości to jeszcze postaram się troszkę na koniec powiedzieć, a może to wyjdzie w pytaniach jakoś, no zobaczymy. Bo też ważny temat, chciałbym go ruszyć. Jeszcze mamy zakończenie aktu małżeńskiego i ono też jest czasami narażone na taki błąd powodowany najczęściej przez mężczyznę, bo mąż po współżyciu już jest zaspokojony, usatysfakcjonowany, nie ma siły na nic, zaraz zaczyna, obraca się i zaczyna chrapać. Natomiast może być tak, że żona jeszcze jest niezaspokojona, nie osiągnęła orgazmu, a jest już w dużym stopniu rozbudzona. Jeżeli tak jest, no to jest też taką moralną powinnością męża, żeby żonę zaspokoił do końca już w jakikolwiek sposób, czyli w praktyce poprzez pieszczenie łechtaczki, tak żeby ona też doświadczyła zaspokojenia i orgazmu. I to nie ma tutaj żadnego grzechu, tylko to jest normalne jakby wykończenie tego aktu seksualnego, gdzie tylko w idealnym modelu jest tak, że akurat równocześnie małżonkowie osiągają orgazm. A w praktyce po prostu różnie to bywa i często mężczyzna osiąga wcześniej, czy musi już zacząć współżyć, bo inaczej już to w ogóle tego współżycia nie będzie, bo już nie jest w stanie dłużej tej gry wstępnej prowadzić i żony rozbudzać. Więc właśnie jest to taki ważny temat i tutaj też nam wychodzą różnice między mężczyzną i kobietą, bo w męskiej perspektywie, w męskiej psychice akt seksualny się przedstawia jako taki dość krótki moment, czyli zaczyna się wtedy, kiedy on już tam bardzo już intensywnie już rozbudza żonę, a nie wtedy, kiedy on tam kwiatki przynosi czy mówi czułe słówka. To są dla mężczyzny takie no, konieczne zabiegi, żeby tą żonę jakoś zdobyć i rozbudzić, ale jakby było, oby ich było jak najkrócej, bo to, co się, o czym marzy i na co czeka, no to już jest ten bezpośredni, bliski kontakt i ten, można powiedzieć, ten właściwy akt seksualny. A potem się też kończy ten akt seksualny po 5 minutach, prawda? I już, tak jak mówiłem, ma wytrysk i już jest zmęczony i nie ma siły. Natomiast w przypadku kobiety akt seksualny zaczyna się tam ileś godzin wcześniej. To się tak przysłowiowo mówi, że jak ma być wieczorem, to już się zaczyna rano i jest dla niej ważne przygotowanie emocjonalne, jakieś nastrojenie się. I ważne więc, żeby się czuła kochana, więc już jeżeli ten mąż już wychodzi z pracy, ją całuje, dziękuję za śniadanie, jakoś tam SMS-a wyśle że z pracy, że ją kocha, zadzwoni, co tam u niej słychać, to w niej jest takie poczucie, że jest kochana, że się mąż interesuje nią, adoruje ją jakoś, że za nią tęskni i wtedy jest gotowa emocjonalnie do podjęcia współżycia seksualnego wieczorem, ale też nie kończy się ono po 5 minutach, tylko trwa dalej, nie wiadomo już ile. Nawet jest takie powiedzenie, jakie kochanie, takie śniadanie. I to śniadanie, gdzie żonie się tam chce jakieś kwiatki z marcheweczki wycinać i kłaść na kanapkę, na szyneczkę, prawda, cieniuteńko, ładnie ukrojoną, z dużą troską o męża, to wszystko to jest jeszcze akt seksualny. Ona przeżywa swoją miłość i że jest kochana, że jest szczęśliwa, że się może oddać kochanemu mężczyźnie i dla niego właśnie tą kanapkę zrobić. A mężczyzna w tym czasie to patrzy się na zegarek i w ogóle sobie myśli, po co ona takie kwiatki mi tu wycina, bo całkiem zbyteczna praca, no, ale sobie myśli, że już ostatni akt seksualny był 7 godzin temu i przydałby się następny. No. A jej ten akt seksualny na 2 tygodnie wystarczy, prawda? I będzie się czuła kochana i zadowolona. Ale też właśnie zobaczcie, że właśnie po takim dobrym akcie seksualnym pojawia się taka odświeżona miłość między małżonkami, że ci mężowie są jacyś łagodniejsi dla żon, cierpliwsi, bardziej życzliwi. Żony są jakieś zadowolone, świat się robi bardziej taki kolorowy. I teraz właśnie, żeby tutaj dostrzec, że akt seksualny to nie jest tylko takie rozładowanie napięcia seksualnego i pewne takie wyciszenie i uspokojenie w sferze zmysłowej, że nie jest to tylko właśnie poczucie bliskości, miłości, takie psychologiczne, taki błogostan psychiczny właśnie i płynący właśnie z tego, że się kochamy i który sprawia, że jest między wami dobrze, że jesteście jakoś łagodni, że jesteście, przebaczacie sobie, jesteście cierpliwi dla siebie, ale to jest tak samo przyjście Chrystusa, który daje swojego ducha. A dary duchowe, które świadczą o tym, że Bóg jest między nami, to są jakie? To jest miłość, łagodność, przebaczenie, cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. I to są, więc w tym czasie też do was Chrystus przychodzi. Właśnie jak tacy jesteście wobec siebie, kochający się, pełni pokoju serca, to jest ten pokój serca, to jest dokładnie ten sam pokój, który otrzymujecie w czasie sakramentu pojednania. To jest ten pokój, który po jakiejś dobrze przeżytej Eucharystii, Komunii Świętej przeżywacie. To są też spotkania z Chrystusem i sakrament małżeństwa też jest spotkaniem z Chrystusem. Jak małżeński można porównać do takiej komunii sakramentu małżeństwa, gdzie można, może gdy właśnie za tym idzie serce, to można przeżyć najgłębszą jedność, miłość i właśnie najgłębszy pokój właśnie, ale jest to też ten pokój Chrystusowy. Nie tylko taki błogostan psychiczny, czy takie zadowolenie i rozładowanie seksualne. I to jest dopiero pełne przeżycie ludzkie, całościowe. I dopiero jak tak całościowo popatrzymy na akt seksualny, no to dopiero widzimy, jaki on jest piękny, dobry i to jest to doświadczenie głęboko chrześcijańskie, które inni ludzie nie mają, bo po prostu nie są w stanie przeżywać tego pokoju Chrystusowego. Nie znają tych wymiarów duchowych przeżycia i też przez to są bardziej jakoś zmysłowo skoncentrowani właśnie w tym sensie, że tylko do doświadczeń zmysłowych ograniczają współżycie seksualne. Są zbyt cieleśni, żeby zobaczyć, że jest to przeżycie duchowe. A z naszej perspektywy to jest nie tylko duchowe, tylko właśnie w żaden sposób nie pomniejszamy cielesnego przeżycia. Czyli to nasze doświadczenie jest o wiele pełniejsze i bogatsze. I też pozwalające nam mówić o tych przysłowiowych koronkowych majteczkach, czyli o różnych sposobach uatrakcyjnienia współżycia. I to się mieści wszystko w katolicyzmie. Natomiast w ateizmie się już te doświadczenia głębokie jedności, miłości nie mieszczą, bo wykraczają poza sferę ludzi, którzy są w jakiś tam sposób skarbowaciali, duchowo i nie są w stanie tych rzeczy przeżywać i dlatego nas nie rozumieją i może dlatego też wyśmiewają i nienawidzą, nie mając tak naprawdę nic ciekawego do zaproponowania. Bo my możemy z ich wiedzy korzystać, ale mówię, oni są zamknięci na coś, co czyni życie małżeńskie, chrześcijańskie naprawdę pięknym i cudownym i tak samo i pożycie seksualne bardzo głębokim i jednoczącym. I to byłby ten temacik podstawowy. I teraz mamy jeszcze 20 minut czasu właśnie. I teraz nie wiem, jak może są jakieś pytania i byśmy tu, bo nie mamy za dużo czasu, jeszcze mamy jutro godzinę, to jutro bym myślał, żeby trochę te kwestie moralne od takiej z perspektywy moralnej podejść i wyjaśnić te wszystkie grzechy ciężkie, powszechne, jak to jest w sferze seksualnej, jak patrzeć na moralność i to byłoby taki, z drugiej strony byśmy doszli do tego, co tutaj mówię. A jeszcze są ważne tematy, no takie, ale no nie mamy na nie czasu, ten czas płodny, niepłodny i omówić, a właśnie w takiej w trochę innej perspektywie. No ale, no właśnie, może bym zaproponował wam, że jak macie jakieś pytania, to żebyście mi tu zadali i wtedy ja już... No jakoś będę jeszcze rozkręcał różne wątki, które na pewno by się warto było omówić. I dla nas to jest bardzo ważny temat do przemyślenia, bo właśnie jak się skoncentrujemy tylko, tak jak to często jest na samym uczeniu metod naturalnych, to tego typu problemy mogą być nierozwiązane i wtedy nawet małżonkowie mają poczucie, że im taka droga szkodzi, bo ich właśnie strasznie ogranicza. Tutaj w okresie niepłodnym żona nie chce w ogóle współżyć, a tutaj w okresie płodnym prawie nic nie wolno i znowu, a jeszcze przy takiej mentalności, że wszystko, co jest w sferze seksualnej jest grzechem ciężkim, no to w ogóle znowu się robi tutaj taki straszny bałagan i napięcie i ludzie się po prostu buntują przeciwko nauce Kościoła. Ale teraz zobaczcie, żeby te problemy rozwiązać, to pierwsze to jest czas niepłodny, żeby dobrze, bo od strony takiej biologicznej, no to wiele kobiet rzeczywiście ma opory przed współżyciem. Ale teraz jeżeli te kobiety będą miały pozytywną wizję seksualności, czyli to, co teraz robimy, jeżeli zobaczą, że to jest realizacja sakramentu małżeństwa, że to jest ważne spotkanie z Panem Bogiem, to tutaj coś w głowie się zmienia, bo jeżeli kobieta ma negatywny obraz seksualności i przy tym jeszcze mierzy temperaturę, no to po prostu nie jest w stanie tutaj wcale tego typu problemów rozwiązać. I na przykład po takich rekolekcjach widzę, że wiele kobiet o wiele bardziej potem otwarcie, można powiedzieć niepruderyjnie, z większą fantazją i ochotą pochodzi do współżycia seksualnego i wtedy to się zaczyna jakoś po prostu układać. I więc jest ten czas niepłodny, że to nie jest tylko kwestia, że trzeba popatrzeć na niego szeroko, czyli że jest to czas, gdzie spotkania z Panem Bogiem, modlitwy wzajemnej małżonków. Jak nieraz żona mówi, że jak mąż się tak pomodlił, Panie Boże, gdyby się pojawiło dziecko, to spraw, żebym go przyjął, żebym się jako mężczyzna tu sprawdził i żebym był odpowiedzialny za nie i opiekował się moją żoną. To mówi, od razu mnie wszelkie lęki przed współżyciem minęły, bo był lęk zasadniczy, że zostanę sama z dzieckiem i z tymi wszystkimi obowiązkami, a mąż będzie tam gdzieś na piwko sobie chodził i oglądał telewizję. A jak ona poczuła, że on jest odpowiedzialny, poczuła się przy nim bezpieczna, to przestała się bać współżycia i zaczęła myśleć racjonalnie, że teraz na pewno nie będę miała dziecka i nie muszę tutaj jakoś asekuracyjnie się zachowywać. I to nie muszą być 3 współżycia, tylko może być 10 właśnie w czasie niepłodnym. Czyli są inne te puzzle, które trzeba gdzieś tam poukładać i tu modlitwa może pomóc, czyli która wyraża coś głębokiego w tym życiu małżonków. Czy kiedyś mi małżonkowie mówią, że przez 7 lat małżeństwa raz się tylko modlili w kontekście współżycia seksualnego, a to było najlepsze współżycie w ich małżeństwie. Ja obudziło takie sfery właśnie głębokie, że to, co oni potem w tym łóżku fikali, no to było niezapomniane przeżycie. I jak się zacznie tutaj tak myśleć, to już jest szansa rozwiązać tutaj ten konflikt. Druga sprawa to jest kwestia dialogu, komunikacji. I też jeżeli małżonkowie nie będą się tutaj rozumieli, bo bardzo często jest tak, że mąż ma pretensje, bo chce już współżyć, a żona zaczyna nie mieć ochoty na współżycie. No i on zamiast się cieszyć, że wreszcie może podjąć współżycie, już na które tyle czekał, no to musi się zmagać z klimatem emocjonalnym żony, która popada w lekką depresję, zaczyna być drażliwa, nerwowa, przypominać sobie wszystkie grzechy męża z ostatnich 5 lat małżeństwa, jak 10 lat to z ostatnich 10 lat. On wtedy nie może po prostu jako dumny mężczyzna przemilczeć takiego wyciągania wszystkich jego grzechów i mu jej po prostu też coś przywali i powie. Ona jeszcze będzie miała wtedy większą depresję, jeszcze bardziej będzie się przypominało i zamiast współżycia jest po prostu kłótnia małżeńska. Albo właśnie on sobie widzi, że ona zamiast chcieć współżyć, no to jak to w depresji kobiety, chce rozmawiać na filozoficzne tematy. O miłości, o przemijaniu, prawda, o Panu Bogu, prawda, i dlaczego cierpienie jest na świecie i tak dalej. No i mąż, jak się chce okazać wrażliwym mężczyzną, nie myślącym tylko o jednym, no to musi jakoś się nastroić do tej żony, więc żeby ją przygotować na współżycie, no to rozmawia, no i o tej miłości sobie coś przypomina. I tu by mężczyzna był w stanie też dużo zrobić dla tej żony, nawet by się nauczył wierszy Twardowskiego na pamięć, bo tam nawet jest taki wiersz, prawda, śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odchodzą. I to nawet pasuje do tej sytuacji, no. I by się okazał tej żonie, jaki on jest wrażliwy, poetycki i w ogóle nie taki samiec, tylko prawda, o seksie, o niczym innym. Tylko żeby miał pewność, że tak godzinę jej te wiersze powie, poprzytula, porozmawiają o miłości, o cierpieniu i o sensie życia, a potem będzie współżycie seksualne. Ale to jest też niepewny los mężczyzny, bo potem powie jedno słówko nieopatrznie za dużo i żona już potem nie będzie pamiętała, że przez pół godziny był miły i dobry, tylko a ty jednak tak myślisz i mnie nie kochasz. Albo będzie jakiś telefon, albo dzieci coś tam się pokłócą i żonie już nastrój do współżycia w ogóle i rozmowy i bliskości minie i trzeba od nowa zaczynać. Jeszcze drugi raz jeszcze można, ale trzeci, czwarty, no to już człowiek siły nie ma. No i potem chłop się zamyka w pokoju, włącza komputer, najpierw na Onecie zobaczy, co tam w polityce, potem wejdzie na laski.pl, potem doprawi lolitki.com i, no i się zaspokoi, tylko że czuje się pusty, nieszczęśliwy, ma poczucie, że żona go odrzuciła i go nie kocha. A żona potem mówi, zamiast powiedzieć fajnie, że se poszedł, wreszcie mogę się zająć swoimi sprawami znacznie wyższymi niż współżycie seksualne i zacznie tam szydełkować czy coś, prawda? Ale nie powie wtedy super, jestem szczęśliwa, tylko powie nie kocha mnie, nie mam przyjaciela, który mnie rozumie. Jakby tak mnie jeszcze chwilę prosił, to na pewno bym się zgodziła. I znowu, jak się tych kwestii nie rozwiąże, jak oni nie zrozumieją, że oni się kochają, tylko że kobieta kocha po kobiecemu, mężczyzna po męsku, ale po prostu i się nie mogą po prostu w tej miłości spotkać i zamiast doświadczyć tej miłości, o której tak bardzo pragną i przecież też dlatego się kłócą, bo pragną wzajemnej miłości, to po prostu się rozchodzą właśnie w poczuciu niespełnienia. I to nawet nie można mówić o grzechach, tylko o jakimś błędzie i wzajemnym niezrozumieniu. No i jeszcze jest ta pomoc właśnie, żeby tu być w tym wymiarze biologicznym takim, żeby jakoś szukać, urozmaicać to współżycie. To są też ważne rzeczy właśnie dla małżonków katolickich, że coś z tym czasem trudnym, niepłodnym trzeba zrobić. Prawda? Trzeba sobie pomóc, trzeba właśnie jakoś tą sypialnię przygotować, romantyczny nastrój stworzyć, jakoś, prawda, i szukać różnych sposobów, żeby się do siebie zbliżyć i sobie wzajemnie pomóc. Czyli jakoś też znowu całościowo patrzeć na człowieka. A znowu, żeby patrzeć się tak dla siebie tutaj życzliwie i z miłością i tęsknić za sobą, to trzeba budować w czasie wstrzemięźliwości. Czyli czas wstrzemięźliwości nie może być definiowany negatywnie jako czas zagrożenia, że jak my się przytulimy, dotkniemy, pocałujemy, to zaraz będą grzechy. No bo wtedy to trzeba by ciągle przed tymi grzechami uciekać, przed bezpośrednim zagrożeniem uciekać, spać w osobnych łóżkach, a w ogóle najlepiej, żeby żona poszła do sióstr Ducha Świętego, tutaj tych tutejszych, a chłop do nas, do kapucynów, i wtedy na pewno już nie zgrzeszą, a przynajmniej bardzo rzadko. No i to jest, że jesteście w jednym łożu, to jest wasze łoże małżeńskie, sakramentalne, a nie jakieś tam, byle jakie, i też są trudności związane z tym łożem. I wiadomo, że będą tutaj trudności właśnie w tej sferze pieszczot, przytuleń, rozbudzania się może nadmiernego, ale to jest wszystko jakaś droga uczenia się. W ramach ciała, można powiedzieć, te wszystkie problemy, one wymagają pewnej przejścia, pewnej drogi. I trzeba z góry założyć, że tutaj nie będzie to wszystko jakoś tak idealnie. Ważne mieć ten kierunek pełny akt seksualny, no ale a tutaj się uczyć. I to zależy od życia duchowego, od formacji, od jakiegoś zrozumienia. Więc będą małżonkowie, którzy nie będą w stanie w ogóle zrozumieć tutaj jakichkolwiek wymagań w sferze seksualnej właśnie w okresie płodnym. I to nie ma co robić dramatu, że tego nie rozumieją, bo to są kwestie dość takie trudne i misterne czasami, ale ważne jest, żeby mieli pozytywne podejście do siebie, żeby się nie bali swojej cielesności, nie bali się okazywać miłości, bo wiele właśnie małżeństw katolickich tutaj wiedzą, że nie powinny się tak rozbudzać do końca właśnie poza aktem seksualnym, zaczyna się bać okazywać sobie miłość. I się zaczyna, kobiety są sztywne, przestają być takie kobiece, delikatne, czułe, przytulające mężów, obejmujące ich, bo to z tym widzą, że potem z tych wszystkich przytuleń dochodzi, potem, nie wiem, kończy się stosunkiem przerywanym. No i, a znowu mężowie właśnie, no też jest tu taki też ważne, żeby nie szli tak daleko, żeby potem też one się bały okazywać czułość, ale czyli też jest odpowiedzialność mężczyzn, ale ważne jest, żeby się właśnie nie bać wzajemnie siebie, uczyć się bycia blisko siebie. Ta droga, mówię, będzie narażona na porażki, na trudności i na błędy, i na grzechy, ale to jest normalna droga życia małżeńskiego. No tak samo jak wiadomo, że się kłócicie, no ale grunt, żebyście się nie kłócili tak, żeby doszło do rozwodu. Natomiast to, że się kłócicie, no to trudno sobie wyobrazić, żebyście się nie kłócili, a nawet ta kłótnia czasami jest bardzo potrzebna. I tak samo to jest ten wymiar tych wszystkich w ramach ciała problemów, pieszczot i właśnie w okresie wstrzemięźliwości, to jest taki podobny wymiar jak kłótni. No to się nie robi z tego dramatów, nie szuka się zaraz grzechów ciężkich, arbitralnie się nie stwierdza, że to są grzechy ciężkie, tylko uczy się coraz większej miłości, tak jak tutaj rozmowy, komunikacji, trzeba się po prostu nauczyć. Niektórzy się nigdy nie nauczą, a niektórzy rzeczywiście będą się lepiej rozumieli i coraz łatwiej będzie im się z sobą dogadać. I tak samo niektórzy będą umieli tutaj znaleźć jakiś taki środek między okazywaniem sobie miłości, czułości, bez jakiegoś lęku przed grzechem, bo tam, gdzie jest miłość, tam nie ma tego lęku. Ale też będą widzieli, że nie zawsze właśnie takie pieszczoty są wyrazem miłości i czasami jest to jakiś taki subtelny sposób używania ciała drugiej osoby dla swojej własnej tylko przyjemności. Ale tego nie da rady unormować, tego nie da rady powiedzieć, że tu już jest grzech, tu nie ma. To tylko wy między sobą możecie powiedzieć, coraz bardziej czując, czy rzeczywiście przytulacie się z intencją obdarowania siebie z miłością, troską, a przy tym okazywaniu sobie miłości, do której macie prawo i która jest dla was całkowicie, nie wiem, naturalna, dobra i czujecie, że to po prostu jest zgodne z tą drogą życia małżeńskiego, będą się działy właśnie różne sytuacje, że się zapędzicie, prawda, o jeden most za daleko, tak jak na tym filmie, no jak się już wyskoczy z samolotu, to trzeba gdzieś zlądować, prawda, i ta ręka może czasami pójść za daleko i jakoś już potem trzeba to wszystko skończyć. Ale będziecie czuli, że to są takie, można powiedzieć, błędy, że któraś strona się po prostu zapędziła, że po prostu czasami to tak spontanicznie wyszło, że czasami to naprawdę była tak szczere okazanie sobie miłości, że potem no już w którymś momencie to przeszło już takie roznamiętnienie, że ciężko było to wszystko wyhamować, ale było to szczere i dobre i naprawdę was zbliżające. A w innych sytuacjach będziecie czuli, że coś jest nie tak, prawda, że jest za dużo, czy jakoś to nie jest tak do końca naprawdę wyrażenie miłości. Ale to trzeba gdzieś odkryć, zobaczyć i wtedy sobie tą granicę budować. To jest bardziej właśnie zadanie dla małżonków, ale takie jak zadanie, czyli wyjść na Mont Everest jest trudną sztuką i po drodze wiadomo będą, można i zginąć czasami, ale będą i przestoje i będzie brakowało tchu i jakiejś nadziei, że się uda i sił i spadniecie tam ileś metrów w dół. Tak samo tutaj na tej drodze będą różnego rodzaju trudności, no ale nie trzeba zaraz mówić w kategoriach grzechów czy przede wszystkim, tylko cały czas chodzi, żeby budować relacje i nie bać się siebie nawet wtedy, kiedy nie idzie wam, nie umiecie sobie w tym wymiarze właśnie poradzić. I po prostu sztuka uczenia się. I to jest o wiele ważniejsze. I też jest ważne, żeby właśnie tutaj zaraz nie widzieć grzechów ciężkich, no bo wtedy się robicie oziębli, boicie się siebie i to na pewno więzi małżeńskiej nie pomaga. Więc takie też rozgraniczenie proste, że to są trudności w ramach kultury chrześcijańskiej, w ramach ciała albo w ramach metod naturalnych. Wiadomo, że kto wybierze tą drogę i to jest wybór zasadniczy ku Panu Bogu, żyć zgodnie z fizjologią i z rytmem płodności, niepłodności. Natomiast konsekwencją tego wyboru będzie wstrzemięźliwość, z którą jedni małżonkowie będą sobie radzili lepiej, drudzy gorzej, do której trzeba dorosnąć, nauczyć się ją pozytywnie przeżywać jako czas obdarowania się miłością, przyjaźnią i też jakoś przez ciało wyrażać tą miłość, choćby w umiarkowany sposób, ale jednak wyrażać i nie bać się, że może to doprowadzić do jakiegoś tam potem ewentualnie grzechu. No to się po prostu zdarza, no jak w każdej innej dziedzinie. Człowiek rozmawia i się wkurzy i już popełni grzech, prawda? Za dużo powiedział. No i tak samo tutaj, no to nie są jeszcze problemy życia i śmierci. No, po prostu droga dorastania. No nie da rady dłużej mówić, bo czas nas tutaj goni, ale no jakieś takie najważniejsza rzecz może mi się udało powiedzieć.
Ja miejsc. Jest okazja, będzie okazja, myślę, że tak od za 15-12 już do skorzystania z sakramentu pokuty, pojednania w kościele, w konfesjonale. Będzie ksiądz Jan, który się pojawił.